A gościem poranka wnet jest Radosław Pyfel, były przedstawiciel Polski w Azjatyckim Banku Inwestycji Strukturalnych. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
Był pan w podróży po Ameryce Południowej. Jakie to doświadczenie?
No dosyć ciekawe, bo to jest zupełnie inny kontynent. Ja jestem człowiekiem Pacyfiku, czego nigdy nie ukrywałem w tej audycji. Polakiem, środkowym Europejczykiem, ale spędziłem ponad 10 lat w krajach Azji. I trafiłem dzisiaj do studia z Argentyny poprzez Syberię, tak na dobrą sprawę. Więc z Argentyny, gdzie byłem prywatnie, trafiłem później na Syberię. To dosyć była ciekawa sytuacja, bo jeszcze nigdy nie przeżywałem takiej zmiany czasu, więc w hotelu było tak, że o 5-6 rano wszystkie osoby właśnie z Ameryki Łacińskiej i z Ameryki, generalnie głównie Amerykanie, Kanadyjczycy, wszyscy spotykaliśmy się w restauracji, czekając już na śniadanie, bo to jest 11 godzin różnicy, to przestawienie czasu, więc wszyscy brali mnie tam za Amerykanina albo Kanadyjczyka. No ale teraz jestem w studiu Radia Wnet. Życzę wszystkiego najlepszego z okazji Roku Świni, bo i tutaj w Polsce też polscy Wietnamczycy czy wietnamscy Polacy też ten nowy rok świętują. No i to takie zamieszanie, powiedziałbym, na początku roku noworoczne z tą Ameryką Łacińską również, bo jest to kontynent zupełnie inny niż ten kontynent azjatycki. Wydawało mi się, kiedy pojechałem do Ameryki Łacińskiej, że to będzie taki odpoczynek trochę od geopolityki. Bardzo dużo dzieje się w Europie Środkowej, dużo dzieje się w Polsce, naturalnie bardzo dużo dzieje się w Azji i wydawało się, że Ameryka Łacińska pozostanie na uboczu. Ale już w Argentynie zobaczyłem tłumy Wenezuelczyków, którzy gromadzili się tam pod katedrami. Ja akurat, kiedy ta cała sprawa wyniknęła z prezydentem Maduro i z nowym prezydentem Guaido, który się proklamował jako ten właściwy, rzeczywisty, pełnoprawny, to przybywałem w La Plata, gdzie też między innymi miałem okazję spotkać się z wybitnym trenerem siatkówki Raulem Lozano, odznaczonym Krzyżem Komanderskim Orderu Odrodzenia Polski w 2006 roku przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego. I na głównym placu właśnie w La Plata, to jest tak 80 km od Buenos Aires, tłumy Wenezuelczyków wyrażali wielką radość z tego, co dzieje się w Wenezueli. To była taka emigracja, oni wyjechali nie widząc perspektyw w tym kraju. No i okazało się, wtedy zrozumiałem, że Ameryka Łacińska również będzie podlegać tym wszystkim przeobrażeniom, że obserwujemy wielkie przemeblowanie światowej architektury i tutaj takie kraje, zwłaszcza jak Wenezuela, na pewno nie pozostaną na uboczu i tam się będą działy bardzo ciekawe rzeczy, bo krzyżują się tam interesy co najmniej kilku mocarstw.
Rosji, Chin i Stanów Zjednoczonych, więcej mocarstw o zasięgu światowym prawdopodobnie nie ma. No, nowy prezydent albo szef parlamentu Wenezueli, który powiedział, że jest tymczasowym prezydentem z Wenezueli, co uznała też Rzeczpospolita Polska, że nim jest, stwierdził, że uspokoił Chińczyków, tak? Powiedział, że w relacjach z Chinami nic się nie zmieni, że wszystkie porozumienia chińsko-wenezuelskie będą respektowane przez jego rząd i przez Wenezuelczyków. A jakie interesy w Chinach ma Wenezuela? Jakie Chiny mają interesy w Wenezueli?
A myśmy już uznali ten rząd nowego prezydenta?
Tak.
A kiedy? Bo chyba to przegapiłem.
W poniedziałek.
Aha, czyli okej. Okay. No to, ale razem z innymi krajami Unii Europejskiej, czy?
Tego nie wiem, bo nie wszystkie kraje Unii Europejskiej, czy nie. Polska uznała.
W poniedziałek akurat spędziłem w samolocie, więc może to przeoczenie, ale tutaj do tych mocarstw, o których pan wspomniał, dodałbym też Unię Europejską, tak? Która do tej pory wstrzymywała się z zajęciem stanowiska i chyba myśmy razem z Unią Europejską też wstrzymywali się tutaj z opowiedzeniem po jednej ze stron. Ostatecznie zgodnie z przewidywaniami poparliśmy nowego prezydenta. Natomiast co do Chin, bo tego dotyczyło pańskie pytanie. No sytuacja, jak to zawsze w przypadku Chin, jest dosyć skomplikowana. Dużo łatwiej to jest w przypadku Rosji, tak? Która takie otwarte wyzwanie rzuca Stanom Zjednoczonym. Natomiast te relacje między Wenezuelą a Chinami przyszły totalne przeobrażenia po 1999 roku, bo wyobraźmy sobie, że od lat 70., kiedy Wenezuela uznała Chiny, To tylko raz prezydent Wenezueli złożył wizytę w Chinach do 99 roku. I w ogóle w 99 roku gospodarka chińska osiągnęła wielkość gospodarki Italii. Tak? To jest zawsze taki przykład, który podaję w audycji Radia Wnet. Ale wówczas doszło do olbrzymiej zmiany w samej Wenezueli, bo tam pojawił się Hugo Chavez. I on miał taką ambicję, jakby, nie wiem, wydaje mi się, że to było coś w rodzaju takiego zaprzeczenia doktryny Monroe, czyli u jakiegoś uniezależnienia się od najważniejszego partnera handlowego, jaką dla Wenezueli, bo były Stany Zjednoczone. Z jakichś powodów Hugo Chavez uznał, że Chiny będą takim dobrym źródłem dywersyfikacji. Zaczął bardzo często jeździć do Chin. Ja pamiętam jego wizytę w 2006 roku, kiedy on już wtedy powiedział, że żyjemy w czasach Pax Sinica. No to było dosyć zabawne, tak? Bo w 2006 roku, 13 lat temu, jeszcze nikt w ogóle tego nie twierdził. Chiny były wówczas producentem taniego towaru, stawały się taką fabryką świata, ale miały też to do siebie, że konsumowały coraz więcej ropy naftowej, a jak wiemy, w Wenezueli jest to surowiec podstawowy, podstawa gospodarki wenezuelskiej, ale z tym był problem, było wiele problemów technicznych, bo to nie był ten rodzaj ropy, który potrzebowali Chińczycy, te tankowce się nie mieściły na kanale panamskim, one musiały pływać też troszeczkę innymi trasami. Sami Chińczycy wtedy nie chcieli drażnić jeszcze Stanów Zjednoczonych, bo działali według tej zasady ukrywania swoich możliwości. Dopiero niedawno odeszli od tej polityki, więc to się rozwijało powoli, ale nie zmienia to faktu, że Chińczycy zainwestowali 62 miliardy dolarów w Wenezuelę. Udzielono tam 17 pożyczek dosyć istotnych. Kolejne miliardy to są już bezpośrednie inwestycje. W tym, w czym się dzisiaj specjalizują Chińczycy? No, przede wszystkim w kolei, tak? Więc tam dużo też powstało takich przedsiębiorstw kolejowych. Ale w pewnym momencie Chińczycy się już nie palili do tych inwestycji. Pamiętajmy o tym, to się często podaje jako przykład uzależniania od chińskich inwestycji. Mieliśmy przykład portu w Sri Lance, gdzie gospodarze nie byli w stanie spłacić tej pożyczki, musieli oddać port. Następny taki przykład to była sytuacja w Kenii. No, my patrzymy z perspektywy tych krajów pożyczających, ale też z perspektywy Chin. Jest to duży problem wizerunkowy, bo pożyczając te pieniądze, no potem musi albo darować te pożyczki, albo przyjmować te asety. To jest dużym problemem wizerunkowym też. I myślę, że to ostudziło trochę zapał inwestycyjny, jeśli chodzi o Wenezuelę. Tu mówię z perspektywy jakby Pekinu się wypowiadam. To jak patrzą na to ludzie w Chinach. No nie ulega wątpliwości, że Wenezuela jest takim krajem, który najbardziej zbliżył się do Chin w ostatnich 19 latach. I Amerykanie, jeśli myślą o przemeblowaniu tej architektury światowej, no musieli coś z tym zrobić, tak? Więc zaskakuje mnie trochę to stwierdzenie prezydenta Guaidó, że on się z tego jakby nie będzie wycofywał, bo wydaje mi się, że to jest jednak takie miejsce, gdzie krzyżują się trochę interesy właśnie Stanów Zjednoczonych, Rosji, która oczywiście zawsze robi dużo, dużo hałasu, żeby zademonstrować tą swoją jakby moc, potęgę, status potęgi właśnie imperialnej, i Chiny, które gdzieś tam po cichu rozgrywają te swoje interesy. Wydaje mi się, że tu jest o tyle ciekawe, że ta rywalizacja amerykańsko-chińska, ona, my odbieramy ją, często mówimy o niej w kontekście rywalizacji handlowej, tak? 1 marca zakończy się ten rozejm, uzgodniony zresztą w Ameryce Łacińskiej, bo to było w Buenos Aires na szczycie G20. Argentyna też jest członkiem G20, to jest ciekawe. Też zorientowałem się, będąc w Argentynie, dlaczego Argentyna jest w G20, a my nie jesteśmy na przykład. To jest kraj o 44 miliony populacji. Brazylia też jest w G20. Polska też jest takim krajem, który jest gdzieś tam na 21, 22 miejscu, jeśli chodzi o wielkość PKB. No, skoro Argentyna jest w G20, to czemu nie my? No, z Europy Środkowej też nikogo nie ma. No, ale to może jest temat na inną dyskusję. I tam podpisano rozejm przez 90 dni, nic nie będzie się działo, więc nie są nakładane cła, doszło do takiej wymiany ciosów w 2018 roku między Chinami a USA. To się kończy 1 marca. Nastroje w Chinach są zaskakująco spokojne, muszę powiedzieć, bo dopiero co wylądowałem właśnie w poniedziałek. Tam się nikt tym tak specjalnie nie emocjonuje. Mam wrażenie, że my się emocjonujemy tym bardzo, co się stanie po 1 marca, a dokładnie będzie to o 17 godzinie, bo nie, przepraszam, 7 godzin różnicy jest o 7 rano chyba, tak? Bo to będzie o północy czasu wschodniego wybrzeża, czasu Washington DC. Czy to będzie rywalizacja handlowa? Na pewno tak, ale mówi się często o rywalizacji też technologicznej. coraz więcej tutaj ta rywalizacja coraz częściej dotyczy technologii, które są wzajemnie wykradane też.
Aresztowań w tej chwili...
Aresztowania były, mimo tego rozejmu. Nawet w Polsce mieliśmy spektakularne aresztowanie.
I tak? Co pan o tym sądzi?
No nie dziwi mnie to w żaden sposób, tak? Dlatego, że oprócz wojny handlowej mamy właśnie wojnę technologiczną. Ona wydaje mi się, że będzie się przeradzać również w wojnę informacyjną, wojnę wywiadowczą i właśnie też wojnę ideową czy ideologiczną. I myślę, że to w kontekście Wenezueli jest bardzo istotne, dlatego że Amerykanie, ale także Kanadyjczycy, tutaj na przykład był ambasador kanadyjski, powiedział, że przykład Wenezueli pokazuje, że jesteśmy zawsze po stronie ludu, że popieramy jakby społeczeństwa, popieramy głos ludu w różnych krajach. Natomiast takie kraje jak Rosja, Chiny, ale także Turcja, bo to jest też kraj, który aktywnie tam się włączył w rozwój wydarzeń, no uważałem, że nie ma czegoś takiego jak suwerenność ludu, tak? Że ona jest dyskusyjna. No kiedy to jest ta suwerenność ludu? Że kiedy ten lud wyraża swoją wolę? Poprzez wybory, czy wtedy, kiedy wychodzi na ulicę? No mieliśmy przykład Majdanu też na przykład w Kijowie, tak? I to zresztą w ogóle można powiedzieć, że część tych elit chińskich, zakładam, że rosyjskich przede wszystkim uważa, że to jest taki latynoski Majdan troszeczkę, tak? Że gdzieś tam ludzie wychodzą na ulicę, udziela im się poparcia i doprowadza się do zmiany rządów. Więc ta różnica ideowa polega na tym, że spojrzenie amerykańskie, kanadyjskie, pewnie też spojrzenie gro krajów Unii Europejskiej polega na tym, że popieramy zasadę suwerenności ludu. Jakkolwiek ona budzi kontrowersje, bo przecież wiemy, że również co do Polski istnieją wątpliwości, czy na przykład tutaj w ogóle w Polsce jest demokracja, tak? Wiele osób uważa, że w Polsce nie jest zasada suwerenności ludu realizowana.
Ale o tych osobach na razie nie rozmawiamy.
O mają poparcie w tym świecie zachodnim. To jest świat wschodni, tylko jeśli pan pozwoli, że dokończę, to uważa, że zawsze popieramy rządzących. Zawsze, niezależnie od tego, czy są tam monarchami, dyktatorami, autokratami, czy mają mandat demokratyczny, zawsze z władzą.
Tu postawimy kropkę, chociaż Radosław Pyfel zostanie w studiu. Jest godzina 7:28, a wczoraj prezydent Donald Trump wygłosił orędzie. My mamy połączenie i za chwilę będziemy rozmawiać z panią redaktor Ireną Lasotą. I przy telefonie w Waszyngtonie jest Irena Lasota. Dzień dobry, pani redaktor.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Donald Trump wygłosił doroczne orędzie o stanie państwa. Co z tego orędzia wynika?
No, na pewno różne obawy zostały zażegnane chociażby na 24 godziny, ponieważ cała ta sprawa wygłoszenia tego orędzia była otoczona przede wszystkim taką aferą, znaczy dotyczącą tego, że normalnie prezydent wygłasza takie orędzie jeszcze w styczniu, ale ponieważ wtedy był tak zwany zawieszony rząd, speaker Izby Reprezentantów pani Pelosi powiedziała mu, że go no właściwie nie zaprasza do kongresu, żeby wygłosił swoje orędzie. Ale przez ostatni tydzień, kiedy już była znana data tego orędzia, krążyły najbardziej przerażające pogłoski, że Trump będzie próbował, znaczy nie będzie próbował, że po prostu w czasie tego orędzia ogłosi wprowadzenie stanu wyjątkowego, że będzie mówił tylko o murze na granicy amerykańsko-meksykańskiej. Natomiast jak chodzi o politykę zagraniczną, były obawy, że prezydent nie tylko, że już wypowiedział umowę o rakietach krótkiego i średniego zasięgu, ale że również coś zrobi w sprawie NATO, że na przykład no, były takie pogłoski, zawiesi na razie uczestnictwo w NATO albo będzie domagał się tego, żeby państwa, które nie płacą tych wymaganych 2% jakoś były zawieszone w prawach członków NATO. Ale na odwrót, wszystkie te obawy okazały się płonne. Prezydent był prawie cały czas czytał to swoje przemówienie. Były tam różne akcenty, z jednej strony, że chcemy zgody, z drugiej strony były takie typowo, można powiedzieć, wyciskające łzy z oczu fragmenty o chorych dzieciach, tam zaproszono dziewczynkę, która leczy się, czy została wyleczona z raka. Były sceny, gdzie Trump przedstawiał różnych bohaterów wojennych i chodziło o II wojnę światową. Byli bardzo starsi panowie. Jeden, który był jako dziecko w obozie koncentracyjnym, a drugi był amerykańskim żołnierzem, który go wyzwalał. Ale no to jakoś brzmiało, no nie takie te zachwyty Trumpa nad wojskowymi nie brzmią zwykle zbyt dobrze, ponieważ wiadomo, że Trump dokonywał cudów, żeby tylko nie być powołanym do wojska. Ale w sumie chyba tylko jeden akcent był taki, no, o którym będzie przez następne dni będzie mowa, to znaczy to, że prezydent Trump się powiedział, że niewłaściwe jest prowadzenie śledztw w stosunku do niego, że to jest zemsta, to jest niewłaściwe, że trzeba będzie wybrać albo wojna, albo pokój. I to brzmiało w tej interpretacji, którą właściwie wszyscy podają, że albo wojna będzie polegała na tym, że będzie kontynuowane śledztwo w stosunku do niego, jego rodziny, jego właściwie jego otoczenia. I póki ono będzie trwało, to on nie pójdzie na żadną ugodę z demokratami.
A jednocześnie potwierdził chęć budowania muru na granicy meksykańsko-amerykańskiej. Powiedział, że ten mur musi powstać, bo przez granicę z Meksykiem przenika wszystko, co najgorsze do Stanów Zjednoczonych i to jest największe niebezpieczeństwo dla Ameryki. Czy kongresmeni i senatorowie nagrodzili ten fragment wystąpienia Donalda Trumpa gromkimi brawami?
No więc z tymi brawami było bardzo zabawnie, bo większość czasu połowa sali klaskała, druga połowa nie klaskała i było widać, że republikanie wiedzą, że mają, że republikanie ochoczo klaskali przy każdym przecinku czy kropce, natomiast demokraci w większości nie klaskali, chyba że Nancy Pelosi, która siedziała za prezydentem, ale było ją widać, zaczynała klaskać i wstawać. No i było kilka takich momentów, kiedy wszyscy klaskali, znaczy wtedy, kiedy oklaskiwano albo jakichś bohaterów, kiedy można powiedzieć, to nie było polityczne, bo no zazwyczaj też w pierwszych rzędach słuchaczy siedzą i sędziowie Sądu Najwyższego i generalicja, którzy mają kamienne twarze i nie reagują na nic, właśnie z wyjątkiem tych momentów, kiedy mowa jest o jakichś bohaterskich czynach, które są akceptowane przez obie strony polityczne i wtedy wszyscy wstają i klaszczą. To wszystko wyglądało dosyć dziwnie też dlatego, że kobiety, kobiety demokratki ubrały się na biało. To było troszkę niezrozumiałe. To miał być przykład solidarności z pierwszymi sufrażystkami sprzed 100 lat, ale to jakoś one siadły razem i tworzyły taką białą plamę na tle całej tej bardzo pięknej sali. Można powiedzieć, wszyscy byli z jednej strony rozczarowani, a z drugiej strony odetchnęli z ulgą, że nie było żadnych takich skandali, które trafiają się Trumpowi na wiecach.
A jednocześnie świat czekał na deklaracje w sprawie Wenezueli, Iranu, Chin, Rosji. Takich deklaracji w tym wystąpieniu nie było.
Rosji w ogóle nie było, co też jest bardzo charakterystyczne. To znaczy Rosja była tylko w tym, że on powtórzył to, co już wiadomo o tym INF-ie, czyli o tej umowie, która została zawieszona i za 6 miesięcy przestanie istnieć. Ale tutaj mogę dodać, że w kręgach specjalistów od polityki zagranicznej w Waszyngtonie panuje jednak opinia, że to był krok, który Trump wykonał na prośbę Putina. No to brzmi dosyć groźnie, ale jeżeli się spokojnie nad tym zastanowić, to widać, że Rosja najwięcej na tym zyskała, na zerwaniu tej umowy, ponieważ Rosja tak czy owak łamała tą umowę, A Stany Zjednoczone tak czy owak nie planowały rozmieszczania rakiet małego i średniego zasięgu w Europie. Na razie, w każdym razie. Natomiast Rosja w tej chwili może właściwie już, można powiedzieć, bezkarnie rozmieszczać te swoje rakiety i w Kaliningradzie, na Białorusi, na Ukrainie, w Donbasie, na gdziekolwiek tylko zechce. Natomiast i że to właściwie otworzyło, zapaliło zielone światło dla Rosji, a dla Stanów tylko pozwoliło na przykład w Stanach rozwinąć w tej chwili badania nad nowymi rakietami, ale one nie będą gotowe nawet za kilkanaście lat, podczas kiedy Rosja już w tej chwili ma zupełnie nowe pokolenie rakiet.
To, co pani na samym początku powiedziała o tych przewidywaniach, co może pojawić się w wystąpieniu Donalda Trumpa, ile rzeczy może złych powiedzieć i zerwać NATO, sojusz NATO i rozmaite inne rzeczy. Czy to nie świadczy o tym, że ta prasa, która i te media, które otaczają Donalda Trumpa, właśnie karmią się takimi rozmaitymi opowieściami, które mają oczerniać prezydenta Stanów Zjednoczonych? Przeglądaliśmy New York Timesa i wydaje się, że jeżeli w New York Timesie nie pojawi się 5 negatywnych artykułów o Donaldzie Trumpie, to wtedy oznacza to jakąś zapaść tej gazety, czy gorsze samopoczucie redaktorów.
No ja bym się nie zgodziła z tym, dlatego że rzeczywiście jest ten sposób, że dzisiaj prezydent Trump czytał swoje przemówienie, było widać, że w komuś ostatnie fragmenty były pisane przez jakiegoś poetycko nastawionego doradcę. Natomiast New York Times w 2 godziny, czy nawet w godzinę po wystąpieniu Trumpa zamieścił artykuł pod tytułem Prawdy i nieprawdy w przemówieniu Trumpa i trzeba powiedzieć, że więcej rzeczy było tam ocenione jako prawdziwe, niektóre jako niesprawdzalne, niektóre przesadzone i może 2 czy 3 tylko były jako fałszywe. Więc rzeczywiście trzeba powiedzieć, że New York Times czy Washington Post nie przepadają za Trumpem, ale Trump sam powoduje bardzo dużo tego rodzaju przewidywań, obaw. Nie, może pan ma rację, że to w sumie, jak się tego nagromadzi, to tego widać, że tego jest bardzo dużo, może za dużo, ale też trzeba powiedzieć, że tutaj obie strony są jakoś wciągnięte w to, bo Trump jednego dnia, znaczy dam przykład, na przykład kilka dni temu w kongresie występowali wszyscy szefowie służb wywiadowczych i powiedzieli parę rzeczy, które są całkowicie sprzeczne z tym, co mówił Trump, to znaczy, że Iran nie jest największym zagrożeniem, że Korea Północna buduje i rozwija swoje możliwości nuklearne i że Rosja i Chiny zbliżają się do siebie. Następnego dnia Trump nazwał tych szefów FBI, CIA i tak dalej głupkami, którzy powinni pójść się uczyć. Następnego dnia spotkał się z nimi i 4 dnia powiedział, że wszystko, co napisała prasa na temat ich wystąpienia, które było w telewizji i w gazetach, jest fałszem. Więc tu trzeba powiedzieć, że na przykład takie 4 dni Trumpa i wiadomości na temat tych wywiadów, tego, co się dzieje na świecie i jego reakcji na to, no nie wskazują na to, że można być tutaj łagodnie logicznym, oceniając go.
W Stanach Zjednoczonych zaczyna się taki przedwyścig do wyborów prezydenckich. Widziałem listę kandydatów demokratycznych. Czy wśród tych kandydatów, którzy będą ubiegać się o to, żeby być kandydatami, znalazła pani jakieś nazwisko, jakieś imię kogoś, kto mógłby potencjalnie być liderem i prezydentem Stanów Zjednoczonych?
Mogę tutaj tylko powtórzyć czyjś, no nawet nie żart, tylko taką ocenę bardzo niepoprawną politycznie, że największe szanse wśród kobiet kandydatów, bo ich już jest kilka albo kilkanaście, ma pani Kamala Harris, ponieważ jest najbardziej atrakcyjną wśród tych wszystkich kobiet i być może mężczyźni by i na nią zagłosowali.
To trochę świadczy, ta lista kandydatów na razie świadczy o dużym kryzysie wśród elit amerykańskich, że to przywództwo Stanów Zjednoczonych, jeśli to nie będzie Donald Trump, to właściwie jest duży znak zapytania.
No i to samo było 4 lata temu, kiedy było 17 kandydatów z Partii Republikańskiej i najmniej prawdopodobny wśród nich był Donald Trump, czy był w tych najbardziej nieprawdopodobnych, a w końcu został prezydentem. Ale też niektóre z tych kandydatek i niektórzy z tych kandydatów wprost mówią, że nie uważają, że mają duże szanse, ale że chcieliby pokazać się, powiedzieć to, co mają na myśli. No jak do tego za dużo nie było, co mają na myśli. Natomiast rzeczywiście jest też coś takiego, co jeszcze się nie zarysowało do końca, ale istnieje obawa wśród sympatyków Partii Demokratycznej, że na czoło mogą teraz wyjść lewacy i lewaczki przede wszystkim. Znaczy już Bernie Sanders 4 lata temu się wysunął do przodu, a teraz jest całe pokolenie dosyć takich wściekłych pań młodych, które idą jeszcze dalej na lewo niż Bernie Sanders. I tutaj trzeba powiedzieć, że prezydent Trump powiedział parę słów o tym, że tutaj socjalizm podnosi głowę i nigdy do socjalizmu nie dopuścimy, no ale trzeba powiedzieć, że to akurat moim zdaniem nie ma obawy w tej chwili, że w Stanach może zapanować socjalizm albo coś socjalizującego.
W studio w budynku Pasty na 5 piętrze jest Radosław Pyfel. Rozmawialiśmy przez chwilę o Wenezueli, a co w amerykańskich mediach o Wenezueli się mówi? Czy w końcu ta rewolucja, czy ta zmiana wenezuelska zakończy się demokratycznym sukcesem?
No, demokratyczny to jeszcze nie wiadomo. Demokratyczny sukces to byłyby wybory, więc w tej chwili wszyscy czekają, co będzie dalej i istnieje obawa, że im więcej czasu upływa, tym Maduro staje się silniejszy. Prawdopodobnie wszystko będzie zależało, nie wszystko oczywiście, ale bardzo dużo będzie zależało od tego, czy do Maduro dojdą pieniądze, podobno przesyłane z Rosji czy przez Kubę, żeby mógł wypłacić swoim wojskowym i żeby wojskowi mieli poczucie, że Maduro na razie nie wybiera się, żeby szukać azylu gdzieś poza Wenezuelą. Też pamiętajmy, że zgłodniali ludzie mogą być bardzo zrewolucjonizowani, ale jeżeli to się wszystko przedłuża, to oni są i zmęczeni i mogą nie być tacy pewni tego, że będzie zwycięstwo, zwycięstwo będzie ich. Ale można powiedzieć, no tak jak zwykle, nie ma zbytniego zainteresowania w Stanach tym, co się dzieje za granicami Stanów Zjednoczonych, a jakoś tak nie podkreśla się tego, że uchodźcy z Wenezueli są też na granicy meksykańskiej, bo ile się orientuje, tam za dużo ich nie ma. Tam jest głównie uchodźcy z Gwatemali, z Kolumbii, więc to bardziej, to są takie kraje, które ludzie bardziej zauważają. Natomiast taki geopolityczny rozmiar tego wszystkiego, że tu jest właśnie Kuba, która jest poza Wenezuelą jedynym przyjacielem Rosji i Chin przy okazji, że wszystko to jest silne podłoże geopolityczne, ideologiczne, tam ludzie mało na to zwracają uwagę.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Gościem Poranka Wnet była Irena Lasota. W Warszawie jest godzina 7:43, w Waszyngtonie ciemna noc i oczekiwanie na to, co przyniesie środa. Dobrych snów, pani redaktor.
Dziękuję i dobrego dnia, panie redaktorze.
Jest godzina 7:44. Wracamy do rozmowy z Radosławem Pyflem. Rozmowa dotyczyła i Wenezueli, Ameryki Południowej i Chin. A jak na relacje polsko-chińskie wpłynęło aresztowanie dwóch przedstawicieli chińskiego wywiadu w Warszawie?
Na razie chyba jeszcze za wcześnie, żeby to komentować. Wszyscy spodziewają się jakichś działań symetrycznych, odwetowych. Tak było w przypadku aresztowania pani wiceprezydent Huawei. Tam doszło do aresztowania w Kanadzie, w związku z tym aresztowano kanadyjskiego dziennikarza. Ale na razie do żadnego aresztowania Polaka w Pekinie czy w Chinach nie doszło. Polaka czy Polaka i Chińczyka, tak? Bo gdyby to była idealna symetria, to powinien zostać zatrzymany ktoś z Polaków i jakiś obywatel chiński. No ale to nic takiego na razie się nie stało. Chiny rozpoczęły świętowanie Nowego Roku. To jest najważniejsze najważniejsze święta generalnie w Chinach i w Azji. Nie tylko w Chinach, bo też w Wietnamie, w Korei, w Mongolii, w Japonii, w Hongkongu, na Tajwanie i właściwie w całym tym świecie Azji Wschodniej. I na razie można powiedzieć, że sytuacja jest w takim zawieszeniu. No, ale
a czy Chińczycy są narodem wieprzolubnym?
Nie mają nic przeciwko, tak jak na przykład muzułmanie, że nie jedzą wieprzowiny. Chińczycy spożywają wieprzowinę, nawet mamy problem z eksportem polskiej wieprzowiny do Chin i na rynki azjatyckie. Teraz nam doszedł problem z wołowiną. No nie wiem, no mam nadzieję, że może w roku świnki właśnie kwestia z wieprzowiną rozstrzygnęłaby się pozytywnie, ale faktycznie klimat taki polityczny między Polską a Chinami nie jest najlepszy i myślę, że raczej po 1 marca to się będzie eskalować, ten konflikt amerykańsko-chiński. My jesteśmy zdecydowanie po stronie Ameryki, więc jakichś wystrzałów to spodziewam się tylko wybuchy jakichś petard noworocznych chińskich, ale nie wystrzałów w tej polityce Polska-Chiny w tym nadchodzącym roku.
Podaruję panu styczniowe wydanie Kuriera numer 55. Na 10-11 stronie bardzo ciekawy artykuł profesora Dedaka na temat relacji chińsko-amerykańskich. Serdecznie panu polecam i państwu ten 55 numer Kuriera. Radosław Pyfel jest gościem Poranka Wnet. Powiedział pan o problemach z wołowiną. Za chwilę do studia wejdzie pan Jacek Zarzecki, Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego. I będziemy rozmawiać o wołowinie. Jak ma pan chwilę, proszę pozostać w studiu. A teraz o godzinie 7:47 posłuchamy zespołu Coldplay.